Jesteśmy z natury rękodzielnikami. To, czego się uczymy, przenosimy z głów do serc za pośrednictwem rąk. Rozdział pierwszy. Fizyka wrażliwości. Stare powiedzenie, im więcej się uczę, tym mniej wiem, bardzo dobrze pasuje do uzyskiwania wiedzy o ludzkich zachowaniach, emocjach i myśleniu. Nauczyłam się rezygnować z dążenia do zdobycia pewności i przyciśnięcia jej do muru. Czasem brakuje mi udawania, że ta niewzruszona pewność jest w moim zasięgu. Mój mąż Steve zawsze wie, że opłakuje utratę mojej młodzieńczej misji, kiedy zaszywam się w gabinecie i słucham w nieskończoność piosenki Davida Graya My Oh My. Mój ulubiony fragment brzmi: co u licha dzieje się w mojej głowie? Przecież wiesz, że kiedyś byłem pewny siebie. Przecież wiesz, że kiedyś byłem tak stanowczy. I nie chodzi tylko o same słowa, ale też o sposób, w jaki Gray śpiewa tak stanowczy. Czasem odnoszę wrażenie, że szydzi z arogancji przekonania, że możemy wiedzieć cokolwiek, a niekiedy wydaje mi się, że jest po prostu rozdrażniony brakiem tej możliwości. Tak czy inaczej, kiedy śpiewam razem z nim, czuję się lepiej. Muzyka zawsze sprawia, że jestem mniej samotna w tym całym bałaganie. Choć w mojej dziedzinie rzeczywiście nie ma żadnych niepodważalnych prawd absolutnych, są pewne kwestie dotyczące wspólnych doświadczeń, które głęboko rezonują z tym, w co wierzymy i co wiemy. Na przykład cytat z mowy Roosevelta, stanowiący swego rodzaju kotwicę w moich badaniach na temat wrażliwości i odwagi, stał się dla mnie źródłem trzech prawd. Chcę być na arenie. Chcę być w życiu odważna. A kiedy decydujemy się na wielką odwagę, ustawiamy się w kolejce do wielkiego lania. Możemy wybrać odwagę albo komfort, ale nie obie te rzeczy naraz, nie jednocześnie. Wrażliwość nie ma nic wspólnego z wygraną ani przegraną. Chodzi o odwagę, by się odsłonić i być widzianym, kiedy nie mamy wpływu na wynik. Wrażliwość nie jest słabością. To najlepsza miara naszej odwagi. Mnóstwo tanich miejsc wokół areny zajmują ludzie, którzy nigdy nie zdobędą się na wejście na nią. Małodusznie krytykują i docinają z bezpiecznej odległości. Problem polega na tym, że gdy przestaniemy przejmować się tym, co ludzie myślą, i okrucieństwo przestanie nas ranić, tracimy zdolność do budowania więzi. Kiedy jednak zdanie ludzi nas definiuje, tracimy odwagę, by być wrażliwymi. Dlatego musimy mieć selektywne podejście do opinii, które dopuszczamy do swojego życia. Osobiście uważam, że jeśli ktoś nie wchodzi na arenę, by samemu dostać w kość, nie warto się przejmować jego zdaniem. Nie traktuję powyższych prawd jako zasad, ale z pewnością w jakiś sposób kieruję się nimi w życiu. Wierzę, że są pewne podstawowe reguły bycia odważnym, ryzykowania wrażliwości i przezwyciężania przeciwności, które warto zrozumieć, zanim zaczniemy działać. Uważam je za podstawowe prawa fizyki emocjonalnej, proste, lecz wymowne prawdy, które ułatwiają zrozumienie, dlaczego odwaga ma siłę zmieniania ludzi i jest tak rzadka. To zasady angażowania się w powstawanie z upadku i wzrastania w siłę. 1. Jeżeli będziemy często postępowali z wielką odwagą, nie unikniemy upadków. Taka jest fizyka wrażliwości. Kiedy postanawiamy się odsłonić i ryzykujemy upadek, tak naprawdę decydujemy się nań. Odwaga nie polega na mówieniu: jestem gotowy zaryzykować porażkę. Odwaga wyraża się w stwierdzeniu: wiem, że w końcu upadnę, a mimo to chcę spróbować. Szczęście sprzyja odważnym, ale porażka też ich lubi. 2. Kiedy upadniemy, działając z wielką odwagą, możemy już nigdy nie wrócić do punktu wyjścia. Możemy podnosić się po porażkach, potknięciach i klęskach, ale nie wrócimy do miejsca, w którym się znajdowaliśmy przed upadkiem. Odwaga zmienia naszą strukturę emocjonalną. Z tą transformacją wiąże się często głębokie poczucie straty. Powstając, czasem odczuwamy tęsknotę za miejscem, które już nie istnieje. Chcemy cofnąć się do momentu, w którym wchodziliśmy na arenę, ale to niemożliwe. Jeszcze większym utrudnieniem jest nasz nowy poziom świadomości tego, czym jest odwaga. Nie możemy już jej udawać. Wiemy, kiedy się odsłaniamy, a kiedy ukrywamy. Kiedy kierujemy się naszymi wartościami, a kiedy nie. Ta nowa świadomość może dodać nam wigoru, odnowić poczucie celu i przypomnieć o zobowiązaniu do życia całym sercem. Opanowanie napięcia, rodzącego się pomiędzy chęcią powrotu do momentu sprzed podjęcia ryzyka i upadku, a pragnieniem pójścia dalej i wykazania się jeszcze większą odwagą, jest nieuniknionym elementem powstawania z upadku. 3. Ta podróż jest wyłącznie twoją sprawą, ale też nikt nie zdoła odbyć jej w pojedynkę. Od zarania dziejów ludzie znajdowali różne sposoby podnoszenia się z upadku, ale nie ma jednej dobrze wydeptanej ścieżki prowadzącej do tego celu. Każdy z nas musi odkryć własną drogę, samodzielnie przeżywając najbardziej uniwersalne, znane wszystkim doświadczenia, a jednocześnie radząc sobie z samotnością, która sprawia, że czujemy się tak, jakbyśmy jako pierwsi eksplorowali niezbadane obszary. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że zamiast poczucia bezpieczeństwa, które daje wydeptana ścieżka lub nieodłączny towarzysz, mamy jedynie krótkie momenty pocieszenia i wsparcia ze strony innych samotnych wędrowców oraz rzadką i chwilową możliwość maszerowania z nimi ramię w ramię. Dla tych z nas, którzy obawiają się samotności, radzenie sobie z nią jako stałym elementem całego procesu jest onieśmielającym wyzwaniem. Dla tych, którzy wolą odgradzać się od świata i leczyć swoje rany w samotności, najtrudniejsza jest konieczność budowania więzi oraz proszenia o pomoc i korzystania z niej. 4. Jesteśmy zaprogramowani na opowieści. W kulturze niedostatku i perfekcjonizmu istnieje zdumiewająco prosty powód, dla którego chcemy mieć, łączyć i opowiadać historię o naszych zmaganiach. Robimy to, ponieważ czujemy się najbardziej żywi, gdy nawiązujemy kontakt z innymi i odważnie dzielimy się swoimi opowieściami. To leży w naszej naturze. Idea snucia historii stała się wszechobecna. To platforma wykorzystywana we wszystkich dziedzinach, zaczynając od kreatywności, kończąc na strategiach marketingowych. Niemniej spostrzeżenie, że jesteśmy zaprogramowani na opowieści, jest czymś więcej niż tylko chwytliwym sloganem. Neuroekonomista Paul Zak odkrył, że wysłuchiwanie historii, opowiadań mających początek, rozwinięcie i zakończenie, wywołuje w naszym mózgu wydzielanie się kortyzolu i oksytocyny. Te substancje są podstawą właściwych wyłącznie człowiekowi zdolności budowania więzi, empatii i nadawania znaczenia. Opowieści są dosłownie wpisane w nasze DNA. 5. Kreatywność utrwala wiedzę, także nabiera ona charakteru praktycznego. To, czego się uczymy, przenosimy z głów do serc za pośrednictwem rąk. Jesteśmy z natury rękodzielnikami, a kreatywność jest ostatecznym aktem integracji, sposobem na przeniesienie zdobytych doświadczeń do naszego życia. Przez cały okres kariery zawodowej najczęściej zadawano mi pytanie, jak mam wykorzystać to, czego dowiaduję się o sobie i zmienić własne życie. Prowadziłam przez 18 lat zajęcia ze studentami nauk społecznych. W ciągu ostatnich 8 lat opracowałam, wdrożyłam i oceniłam 2 programy nauczania. Przeprowadziłam ponad 70 tysięcy studentów przez kursy internetowe i odbyłam wywiady z setkami kreatywnych ludzi. Po tym wszystkim doszłam do przekonania, że to kreatywność jest mechanizmem umożliwiającym wchłonięcie tego, czego się uczymy i wykorzystanie tego w praktyce. Żyjące w Indonezji i Papui Nowej Gwinei plemię Azaro ma piękne powiedzenie. Wiedza jest tylko plotką dopóki nie zamieszka w mięśniach. To, co rozumiemy i czego się uczymy na temat podnoszenia się z upadku, jest tylko plotką, dopóki nie zastosujemy tego w życiu i nie zintegrujemy za pomocą jakiejś formy kreatywnego działania, żeby stało się częścią nas. 6. Proces podnoszenia się z upadku i nabierania siły wygląda tak samo bez względu na to, czy chodzi o zmagania osobiste czy zawodowe. Poświęciłam jednakowo dużo czasu na badanie życia osobistego i zawodowego różnych osób. I choć większość z nas lubi wierzyć, że mogą istnieć 2 sposoby podnoszenia się z upadku, jeden odpowiedni w domu, a drugi w pracy, tak naprawdę jest to niemożliwe. Bez względu na to, czy chodzi o młodego mężczyznę ze złamanym sercem, małżeństwo emerytów zmagających się z rozczarowaniem, czy menadżera próbującego się pozbierać po nieudanym projekcie, praktyka wygląda tak samo. Nie mamy sterylnego, biznesowego remedium na upadek. Musimy wciąż grzebać w żwirze trudnych problemów, takich jak smutek, ból i przebaczenie. Jak przypomina neurolog Antonio Damasio, ludzie nie są wyłącznie maszynami myślącymi ani maszynami czującymi, są maszynami czującymi, które myślą. Sam fakt, że znajdziesz się w biurze, klasie albo pracowni, nie oznacza, że możesz wyłączyć emocje. Tego nie da się zrobić. Pamiętasz twardzieli, o których wspominałam we wprowadzeniu? Mają jeszcze jedną wspólną cechę. Nie próbują unikać emocji. Są maszynami czującymi, które myślą i odczuwają emocje własne oraz emocje ludzi, których kochają, dla których są rodzicami i którym przewodzą. Najbardziej transformacyjni i odporni liderzy, z którymi pracowałam, mieli trzy cechy wspólne. Po pierwsze, rozumieli, że relacje i opowieści odgrywają główną rolę w kulturze i strategii oraz byli ciekawi własnych emocji, myśli i zachowań. Po drugie, rozumieli i cały czas interesowali się tym, jaki związek mają emocje, myśli i zachowania z ludźmi, którym przewodzą oraz jak te czynniki wpływają na kształt relacji i percepcji. Po trzecie, potrafili i chcieli skłaniać się ku dyskomfortowi i wrażliwości. 7. Porównywanie cierpienia jest wynikiem strachu i poczucia niedostatku. Upadek, niepowodzenie i zranienie często prowadzą do kwestionowania samooceny, zaufania do samego siebie, a nawet poczucia własnej wartości. Stwierdzenie „jestem wystarczający” może powoli przekształcić się w pytanie „czy jestem wystarczający?”. Jeśli miałabym wskazać jedną rzecz, której nauczyłam się w ciągu ubiegłej dekady, to byłoby to spostrzeżenie, że strach i poczucie niedostatku skłaniają do porównań i nawet ból czy zranienie nie są odporne na ocenianie i szeregowanie. Mój mąż umarł i moja żałoba jest większa niż twoja rozpacz z powodu wyprowadzki dzieci z domu. Nie wolno mi czuć rozczarowania z powodu pominięcia przy rozdzielaniu awansów, skoro mój przyjaciel właśnie się dowiedział, że jego żona ma raka. Jest ci wstyd, że zapomniałaś o przedstawieniu z udziałem twojego dziecka? Daj spokój, to są problemy pierwszego świata, gdzie indziej ludzie umierają z głodu. Przeciwieństwem niedostatku nie jest obfitość, tylko zwykła dostateczność. Empatia nie jest skończona, a współczucie nie jest pizzą pokrojoną na 8 kawałków. Kiedy okazujemy komuś empatię i współczucie, tych uczuć nie ubywa. Jest ich coraz więcej. Miłość jest ostatnią rzeczą na tym świecie, którą powinniśmy racjonować. Uchodźca z Syrii nie skorzysta bardziej, kiedy zachowamy swoją życzliwość dla niego i nie okażemy jej rozwodzącemu się sąsiadowi. Zgadza się, punkt widzenia ma znaczenie. Mocno wierzę w to, że narzekanie jest dobre dopóki zachowujemy pewną perspektywę. Ból to ból i za każdym razem, gdy szanujemy zmagania własne oraz innych ludzi, reagując z empatią i współczuciem, uzdrawiający efekt dotyczy każdego z nas. 8. Nie można wtłoczyć procesu opartego na emocjach, wrażliwości i odwadze w jedną uniwersalną formułę. Tak naprawdę uważam, że każda próba oferowania ludziom prostego remedium na ból jest najgorszym rodzajem kupczenia magicznymi miksturami. Rosnąc w siłę nie zawiera żadnego uniwersalnego rozwiązania ani nie jest prostym przewodnikiem. Przedstawia tylko opartą na sprawdzonych danych teorię wyjaśniającą podstawowe procesy społeczne, z którymi kobiety i mężczyźni mają do czynienia, gdy podnoszą się z upadku. To swego rodzaju mapa, która ma przybliżyć najważniejsze schematy i wątki wynikające z moich badań. Prowadząc wywiady z ludźmi i analizując własne doświadczenia, obserwowałam przykłady realizowania tego procesu w ciągu 20 minut i 20 lat. Spotykałam ludzi, którzy utknąwszy w jakimś punkcie swojego życia, rozbijali obóz i przez dekadę nie ruszali się z miejsca. Choć można odnieść wrażenie, że istnieje kilka schematów procesu podnoszenia się z upadku, tak naprawdę nie da się określić jednoznacznie formuły ani ściśle liniowego podejścia. Polega on raczej na chodzeniu tam i z powrotem, powtarzalnym, intuicyjnym działaniu, przybierającym inną formę dla każdego człowieka. Nie zawsze też istnieje związek między włożonym wysiłkiem a osiągniętym wynikiem. Nie da się przygotować do tego procesu ani wyćwiczyć go do perfekcji, żeby przebiegał gładko i bez trudu. Przez większość czasu trzeba się w nim kierować uczuciami. Mam nadzieję, że moim wkładem będzie stworzenie języka, w którym będzie można mówić o tym procesie, uświadomienie nam wszystkim pewnych kwestii, z którymi być może będziemy musieli się zmagać, jeśli zechcemy podnieść się z mocą po upadku. Chcę też po prostu powiedzieć ludziom, że nie są sami. 9. Odwaga jest zaraźliwa. Podnoszenie się po upadku zmienia nie tylko nas, ale też otaczających nas ludzi. Bycie świadkiem wykorzystywania ludzkiego potencjału transformacyjnego za pomocą wrażliwości, odwagi i wytrwałości może się okazać wezwaniem do odważniejszego działania albo pokazującym bolesny obraz lustrem dla tych z nas, którzy tkwią w następstwach upadku, nie chcąc lub nie potrafiąc przyznać się do własnych historii. Twoje doświadczenie może w istotny sposób wpłynąć na ludzi wokół ciebie, bez względu na to, czy jesteś tego świadomy, czy nie. Franciszkanin Richard Rohr pisze: po każdym prawdziwie inicjacyjnym doświadczeniu wiemy, że jesteśmy częścią znacznie większej całości. Od tego momentu życie nie jest skupione na nas, lecz my jesteśmy skupieni na życiu. 10. Podnoszenie się z mocą po upadku jest praktyką duchową. Stawanie na nogi nie wymaga religijności, zaznajomienia z teologią ani wyznawania określonej doktryny. Niemniej we wszystkich przypadkach duchowość wyłania się z danych jako najważniejszy komponent wytrwałości i przezwyciężania problemów. Na podstawie informacji zbieranych przez całą dekadę ułożyłam następującą jej definicję. Duchowość to rozpoznawanie i docenianie tego, że wszyscy jesteśmy ze sobą związani siłą potężniejszą niż my oraz że nasz związek z tą siłą i z każdym z osobna jest oparty na miłości i poczuciu przynależności. Praktykowanie duchowości nadaje naszemu życiu odpowiednią perspektywę, znaczenie i cel. Niektórzy tę siłę potężniejszą niż my nazywają Bogiem. Inni tego nie robią. Niektórzy celebrują swoją duchowość w kościołach, synagogach, meczetach i innych domach modlitwy, podczas gdy inni odnajdują boskość w samotności, poprzez medytację lub kontakt z naturą. Ja na przykład pochodzę z rodziny, w której od pokoleń wierzy się, że wędkowanie jest formą modlitwy. Natomiast jeden z moich najbliższych przyjaciół uważa, że najświętszym ze wszystkich doświadczeń jest nurkowanie. Jak się okazuje, nasze sposoby wyrażania duchowości są tak zróżnicowane jak my sami. Kiedy nasze intencje i działania znajdują oparcie w duchowości, wierze włączące nas więzi i miłość, wtedy codzienne doświadczenia mogą być praktykami duchowymi. Możemy przemienić nauczanie, kierowanie ludźmi i wychowywanie dzieci w praktyki duchowe. Proszenie o pomoc i jej otrzymywanie też mogą być praktykami duchowymi. Opowiadanie historii i tworzenie mogą być praktykami duchowymi, ponieważ sprzyjają kultywowaniu świadomości. Jednak podczas gdy wszystkie te czynności mogą być praktykami duchowymi, wygląda na to, że podnoszenie się z mocą po upadku musi nią być. Wymaga bowiem podstawowej wiary w łączność z innymi oraz zmagania się z perspektywą, znaczeniem i celem. W profilu Liz Gilbert na Instagramie trafiłam ostatnio na taki oto cytat, który moim zdaniem stanowi idealne podsumowanie. Łaska zaprowadzi cię do miejsc, do których nie trafisz dzięki krzątaninie.